Witam Państwa w Tarnowskich Górach. To jedno z najpiękniejszych miast Górnego Śląska. Zwane jest miastem Gwarków, ponieważ początek dali mu Gwarkowie, czyli górnicy. Mnóstwo tu zabytków i interesujących miejsc. Część z nich pokażę Państwu podczas naszego spaceru po tarnogórskiej Starówce. Zatem w drogę. Stoimy przed ratuszem. Proszę teraz przejść na środek rynku, odszukać stojące tam ławeczki i usiąść na jednej z nich, jeśli to możliwe, lub przystanąć obok. Na początek pozwolą Państwo, że wyjaśnię, skąd w nazwie miasta te góry. Spójrzmy na fasadę ratusza. Odnajdziemy na niej, pod zegarem, kamienną figurę górnika, Gwarka. Około 500 lat temu, na początku XVI wieku, liczni Gwarkowie przekopywali tutejszą ziemię, drążyli szyby, usypywali hałdy, próbując dostać się do podziemnych skarbów, rud metali. Dziełem ich rąk były góry, którym to staropolskim mianem określano kopalnie. A jako że w pobliżu istniała już miejscowość Tarnowice, nową osadę nazwano Tarnowskimi Górami. Miasto ukształtowało się w XVI wieku po otrzymaniu wielu przywilejów. Jednym z pierwszych był Akt Wolności Górniczej z 1526 roku, nadany wspólnie przez księcia opolskiego z rodu Piastów, Jana II Dobrego i jego dziedzica, margrabiego Jerzego Hohenzollerna. Dokument ten miał przyciągać górników w tę część Śląska. Dwa lata później obaj władcy wydali jeszcze bardziej znaczący przywilej, zwany ordunkiem górnym, ale o nim opowiem Państwu nieco później. Tymczasem spójrzmy na rynek. Jest on nieregularny, podobnie jak przebieg ulic w centrum. Nie ma się co jednak dziwić, wszak miasto powstawało wśród wyrobisk i hałd. Lokalizacja samego rynku zmieniała się aż trzykrotnie. Zabudowa dookoła pochodzi z kilku stuleci. Najokazalsze są budowle sprzed 100 lat. Wielkie wrażenie wywiera ratusz. Oddano go do użytku pod koniec XIX wieku. Bogato zdobiony gmach postawiono z cegły, śląskiego granitu i piaskowca. W środku pięknie prezentuje się sala posiedzeń. Pierwotnie na parterze ratusza znajdowały się sklepy. Na pierwszym piętrze urząd, a na drugim mieszkanie burmistrza. Proszę teraz stanąć tak, żeby ratusz mieć po lewej stronie. Przed nami, w narożniku rynku, powinna znajdować się kamienica z wieżyczką. Z prawej przylega do niej ulica. Proszę się udać w kierunku tej ulicy. Po prawej stronie mijamy Kościół Zbawiciela, należący do gminy ewangelickiej. Proszę zwrócić uwagę, że budowla jest ustawiona do nas bokiem. Powstała bowiem w miejscu dwóch kamienic. Główne wejście świątyni zdobi charakterystyczny portal, nad którym umieszczono efektowne okrągłe okno, rozetę z barwnym witrażem. Przypominam, że idziemy prosto w kierunku narożnika rynku. W tym miejscu warto wspomnieć, że w Tarnowskich Górach od momentu powstania mieszały się języki, tradycje, religie. W XVI i XVII wieku dominowali w mieście na przykład protestanci. Oni też pierwsi postawili tutaj swój kościół. Świątynia obok nas stanęła dopiero w XVIII wieku, a obecny wygląd zawdzięcza przebudowie dokonanej przed ponad 100 laty. Nadano jej wówczas kształt nawiązujący do średniowiecznego stylu zwanego romańskim. Po dojściu do narożnika rynku idziemy dalej prosto. Będzie to ulica Opolska. Opuszczamy teraz rynek, ale jeszcze na niego powrócimy, by przyjrzeć się pozostałym zabytkom. Idziemy ulicą Opolską. W dawnych Tarnowskich Górach wyprowadzała ona na gościniec prowadzący do Lublińca i Opola. Po drodze mijało się oczywiście jedną z bram miejskich. W XVI i XVII wieku Tarnowskie Góry przeżywały swój pierwszy okres świetności. Jak już wspomniałem, przyczynił się do tego walnie przywilej książęcy z 1528 roku, tak zwany ordunek górny. Co ciekawe, oryginał sporządzono w trzech językach – czeskim, niemieckim i polskim. Warto pamiętać, że miasto powstało, kiedy tereny te należały do Królestwa Czech, które wkrótce stało się częścią potężnej monarchii Habsburgów. W ordunku zebrano wszystkie najważniejsze prawa, które ustalały na ciąg stuleci zasady działalności górniczej na Górnym Śląsku. Za chwilę po lewej miniemy ulicę księdza Michała Lewka. Idziemy dalej prosto. Spytają Państwo, czego gwarkowie poszukiwali w Tarnowskich Górach? Głównym bogactwem tej ziemi wówczas była galena, czyli ruda ołowiu. Wytapiano z niej niezbyt czysty ołów, z którego następnie pozyskiwano dużo cenniejsze srebro. Proszę sobie wyobrazić, że z tony surowego ołowiu potrafiono uzyskać nawet 4 kg srebra. Nie dziwi zatem, że miasto szybko się rozwijało, stając się najważniejszym ośrodkiem górniczym na Śląsku. Z prawej mijamy trójkątny placyk. Z lewej zaś będziemy mijać bank, zanim skręcamy w lewo. Wspomnę jeszcze, że uzyskiwany z galeny ołów miał bardzo szerokie zastosowanie. Między innymi stanowił konieczny dodatek do farb, wytwarzano z niego rury, dachówki czy fragmenty ram okien. Przypominam, za rogiem banku skręcamy w lewo. Przed nami spacer ulicą Teofila Królika. Przy ulicy tej wznosiła się kiedyś bardzo reprezentacyjna synagoga, żydowski dom modlitwy. W momencie tworzenia miasta Żydzi mieli zakaz osiedlania się w Tarnowskich Górach. Szybko jednak okazało się, że bez kupców tej narodowości trudno prowadzić handel ołowiem i srebrem. Zastosowano więc wybieg. Żyd mógł przebywać przez 12 godzin w mieście, jeśli wniósł specjalną opłatę. Przepisy te rozluźniono jeszcze po zniszczeniach wojny 30-letniej, kiedy Tarnowskie Góry zaczęły podupadać. W połowie XVIII wieku większą część Śląska, w tym Tarnowskie Góry, zajęło nowe mocarstwo w tej części Europy, czyli Prusy. Stało się to po wieloletniej wojnie z dotychczasowym gospodarzem tej krainy, austriacką monarchią habsburską. I właśnie dopiero pod panowaniem pruskim Żydzi uzyskali możliwość swobodnego osiedlania się w mieście. Dochodzimy do placyku, na którym widać samotną kolumnę. Podejdźmy do niej. Upamiętnia ona okazałą w stylu mauretańskim wzniesioną synagogę, która stała w tym miejscu od połowy XIX wieku do czasów II wojny światowej. Budynek spalili Niemcy, którzy wymordowali też całą żydowską społeczność. Wróćmy teraz do drogi. Odszukajmy nad dachami wieżę kościoła. Idziemy w jego kierunku. Do odrodzenia się tarnogórskiego górnictwa doszło pod koniec XVIII wieku. Interesujące, że wśród osób, które przyczyniły się do obudzenia miasta z marazmu, byli też Żydzi. Działał tu chociażby przysięgły górniczy Salomon Izaak, kupiec na wielką skalę, słynący także jako poszukiwacz złóż minerałów. Zaś jego protektorami byli pruscy ministrowie Fryderyk Antoni von Heinitz oraz bardzo zasłużony dla górnośląskiego przemysłu Fryderyk von Reden. W 1784 roku ruszyła w Tarnowskich Górach pierwsza państwowa kopalnia srebra i ołowiu na cześć króla nazwana Fryderyk. Niedaleko niej uruchomiono hutę o tej samej nazwie. Po kilku latach sensacja. W tarnogórskiej kopalni wśród zgrzytów i pisków startuje pierwsza ponoć w Europie kontynentalnej maszyna parowa. Wychodzimy na skwer z charakterystyczną drewnianą dzwonnicą. Proszę do niej podejść. Tajemnicze podziemia plus nowinki techniczne – to przyciągnęło pierwszych turystów. Do Tarnowskich Gór pofatygował się nawet sam Johann Wolfgang Goethe. Swój wpis w księdze pamiątkowej rozpoczął od dwuznacznych słów z dala od wykształconych ludzi. Zbliżamy się do dzwonnicy Gwarków. Jest ona jednym z głównych symboli Tarnowskich Gór. Stoi na placu Gwarków w miejscu, gdzie do czasów tuż powojennych znajdował się dom zebrań tarnogórskich górników. Drewnianą konstrukcję postawiono na kamiennej podmurówce. Dzwon umieszczono pod namiotowym daszkiem. Obiekt pochodzi z XIX wieku, ale według tradycji dzwonnica taka służyła Gwarkom już w wieku XVI. Do czego służyła? Wybijała godziny pracy górników, czyli szychty. Ta dzwonnica przed nami przez dziesięciolecia towarzyszyła pracownikom kopalni Fryderyk. W tym miejscu warto wspomnieć, że drugi okres świetności tarnogórskiego przemysłu wiąże się z eksploatacją nie tyle galeny, co galmanu. Galman zaś to ruda cynku, z której uzyskuje się czyściutki cynk. Rudy pozyskiwano tak energicznie, że złoża wyczerpano w ciągu 100 lat. Tworząc przy tym pomiędzy Tarnowskimi Górami i Bytomiem podziemny labirynt o długości, uwaga, ponad 300 kilometrów. Stańmy teraz tyłem do dzwonnicy. Przed sobą widzą Państwo kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Był on wielokrotnie przebudowywany, ale znajdziemy w nim fragmenty nawet XVI-wieczne. Jest to bowiem pierwsza świątynia zbudowana w Tarnowskich Górach. Pierwotnie służyła ewangelikom, dopiero w połowie XVII wieku została przekazana katolikom. Dziwią się Państwo, że stoi tak daleko od rynku? Proszę pamiętać, o czym mówiłem wcześniej. Tarnogórski rynek wędrował i na początku był właśnie tutaj. Proszę stanąć tyłem do dzwonnicy. Idziemy prosto przez plac, mając po prawej stronie budynek kościoła. Po przejściu placu proszę skręcić w lewo, w ulicę Gliwicką. Po prawej stronie widzimy teraz bryłę kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Z zewnątrz prezentuje on, podobnie jak kościół ewangelicki na rynku, cechy neoromańskie. Bardzo ciekawe rzeczy kryją się w środku. Zachowały się tam m.in. dwie kamienne płyty nagrobne. Jedna XVI-wieczna starosty górniczego, druga XVII-wieczna bogatej mieszczki. Duże wrażenie robią też XIX-wieczne witraże i piękne obrazy. Skręcamy w lewo w ulicę Gliwicką. Gliwicka należy do najstarszych i najważniejszych ulic w mieście. Prowadziła z rynku ku bramie Gliwickiej, zwanej także Wrocławską. Co ciekawe, ulica ta wiedzie przez trzy miejsca, w których w przeszłości były tarnogórskie rynki. Jak już Państwo wiedzą, pierwszy wytyczono przy kościele świętych Piotra i Pawła. Do drugiego natomiast właśnie się zbliżamy. To ten plac przed nami. Taka zmiana lokalizacji rynku nie była w mieście niczym niezwykłym w okresie średniowiecza, ale i w czasach nowożytnych. Często zdarzało się to w miastach, jakbyśmy dziś powiedzieli, przemysłowych. Ulica Gliwicka skręca na placu w prawo. Podążajmy za nią. Proszę zwrócić uwagę na szary, niczym nie wyróżniający się, narożny budynek po prawej stronie. To tak zwany dom Florczaka. W tym miejscu stał pierwszy ratusz tarnogórski, który był zarazem urzędem górniczym. Do dziś zachowały się piwnice ratuszowe z pierwszej połowy XVI wieku. Służyły one wtedy za areszt. I jeszcze jedno. Według legendy to tutaj niejaki Rybka wyorał pod koniec XV wieku pierwszą srebrną grudkę. Z domem Florczaka sąsiadują dwa ładne obiekty. Szczególnie ten większy na rogu wart jest uwagi. Dom ów zbudowano pod koniec XVI wieku. Później mieściła się w nim protestancka szkoła. Obecnie to dogodnie położony dom wycieczkowy Gwarek, należący do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Zamkową. Proszę skręcić w lewo i podążać na rynek pod cieniami budynków. Teraz proponuję przyjrzeć się dokładnie pod cieniowym kamieniczką po lewej stronie. Z niemiecka zwie się je popularnie laubami. Laube oznacza w tym języku właśnie podcienie. Pod tymi eleganckimi arkadami możemy spacerować aż do połowy zachodniej pierzei rynku. Domy z podcieniami wzniesiono tutaj w drugiej połowie XVI wieku. Później kamienice przebudowano, ale arkady pozostały. Dochodzimy do płyty rynku. Proszę skręcić w prawo i iść w kierunku ratusza. Przechodzimy teraz obok, po prawej stronie, jednego z najładniejszych tarnogórskich zabytków – narożnej winiarni Sedlaczka. Proszę zwrócić uwagę na kamienny portal. Zdobi go rzeźbiarska dekoracja ze stiuku, czyli mieszanki gipsu i innych łatwych do obróbki składników. Pulchne, nagie dzieci uchylają kotarę, jakby zapraszając do wnętrza lokalu. Po środku zaś widzimy dawny herb Tarnowskich Gór. Przypominam, idziemy dalej prosto, zerkając na winiarnię. Sam budynek powstał już w XVI wieku, ale później był kilkakrotnie przebudowywany. Ponoć gościli w nim polscy królowie Jan III Sobieski, August II Mocny oraz jego syn August III. Na początku XIX wieku Johann Sedlaczek kupił ten dom i otworzył w nim winiarnię. Winiarnia wciąż zaprasza w swoje progi. Ja natomiast zachęcam Państwa do odwiedzin Muzeum Miejskiego, aby podziwiać renesansowe wnętrza i ciekawą ekspozycję. Z pewnością mijają już Państwo budynek ratusza. Za nim wzrok przyciąga bogato dekorowane wejście do kolejnej kamienicy. Znajduje się w niej m.in. najstarsza w mieście apteka pod Białym Aniołem, założona ponad 200 lat temu. Doszliśmy do rogu rynku. Proszę iść prosto, opadającą nieco w dół ulicą Krakowską. Wędrowaliśmy już po ulicach prowadzących z Tarnowskich Gór do Opola i Wrocławia. Przyszedł więc czas spaceru trzecim historycznym traktem, który wiódł do Krakowa. Kiedyś, tak jak w tamtym przypadku, i ta ulica kończyła się bramą miejską. W XIX wieku bramy już nie było. Przy ulicy wyrosły za to najbardziej reprezentacyjne w mieście kamienice z najlepszymi sklepami i lokalami. Posłuchajmy świadka tamtych czasów. Na wizerunek ulicy Krakowskiej jako głównej arterii handlowej miasta składały się przede wszystkim domy towarowe z mniejszymi i większymi sklepami. Najokazalszym z nich był sklep tekstylny Noera, wzniesiony w 1898 roku. Obrotny księgarz Kote zorganizował w hotelu Glufkego wielki sklep, gdzie można było nabyć druki oraz materiały papiernicze. W 1906 roku kolejny księgarz o nazwisku Adolf otwarł księgarnię przy aptece Esculap, w którym to budynku wcześniej znajdowała się Tarnogórska Poczta. Oto i zbliżamy się do pierwszej z kamienic, jednej z wizytówek ulicy Krakowskiej. Znajdą ją Państwo po prawej stronie. To ta pięknie odnowiona, pod numerem 11. Stylistycznie nawiązuje ona do architektury renesansowej. Proszę zwrócić uwagę na pilastry imitujące kolumny z efektownymi głowicami czy kwiatowe dekoracje pod oknami. Jednak najważniejszym na fasadzie elementem zdobniczym jest rzeźba przedstawiająca grecką boginię urodzaju Demeter. Proszę iść w dalszym ciągu prosto ulicą Krakowską. Kawałek dalej, pod numerem 12, znajdą Państwo kolejną wartą większej uwagi tarnogórską kamienicę o podobnej kolorystyce co poprzednia. Stanęła ona w drugiej połowie XIX wieku. Jej projektantem był miejski budowniczy niejaki Mrowic. Jak Państwo widzą, jest ona eklektyczna, czyli łączy kilka historycznych stylów architektonicznych. I wreszcie kawałek dalej, za przecznicą, chyba najciekawszy obiekt na ulicy Krakowskiej. Kamienica oznaczona numerem 16, stojąca również po naszej lewej stronie. Proszę podnieść głowę i spojrzeć na ostatnie piętro, gdzie linia dachu, znacznie wystająca poza ścianę, faluje w niezwykły sposób. Niżej dostrzegą też Państwo bogato zdobione balkony. Budynek ten powstał w pierwszych latach XX wieku, kiedy modny był styl znany jako secesja. Budowle, które Państwu pokazałem, świadczą o wielkomiejskich aspiracjach Tarnowskich Gór. Zanim przejdziemy do następnego tematu, proszę posłuchać, jak ulicę Krakowską wspomina jeden z bardziej znanych Tarnogórzan z urodzenia, profesor Jan Miodek. O Krakowskiej mógłbym mówić godzinami. Kojarzy mi się ona przede wszystkim z najwcześniejszym dzieciństwem i z latami szkolnymi. Jako kilkuletni chłopiec swoiście się jej bałem, bo odbierałem ją jak najtłoczniejszą ulicę świata, a ja w tym ścisku mogę się zgubić. Ale jednocześnie bardzo mnie fascynowała. Byłem z niej dziecięco dumny, zwłaszcza gdy przyjechał do nas ktoś z mniejszej miejscowości i można mu było wielkomiejską Krakowską pokazać. Zbliżamy się już do kresu ulicy. Proszę nie przechodzić na drugą stronę, lecz zatrzymać się na jej końcu, by obejrzeć budynek naprzeciw nas. To siedziba drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. Jednym z jego najsławniejszych absolwentów jest właśnie wspomniany profesor Miodek. Gmach służył oświacie od momentu powstania, czyli od roku 1874. Pierwotnie mieściło się w nim gimnazjum realne. Budynek wzniesiono w stylu neorenesansowym z czerwonej i żółtej cegły. Stojąc twarzą do liceum ogólnokształcącego, skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż ruchliwej ulicy. Idziemy teraz ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Skoro już wspomniałem o szkole, to grzechem byłoby nie opowiedzieć Państwu o najsłynniejszym zakładzie oświatowym w dawnych Tarnowskich Górach. Tą wielce zasłużoną instytucją była Górnośląska Szkoła Górnicza. Władze pruskie założyły ją w 1803 roku, czyli ponad 200 lat temu. Z początku miała niewielu uczniów i jeszcze mniej nauczycieli. Były też problemy z lokalem. Szkoła tułała się to tu, to tam. Na szczęście za jej zreformowanie wziął się Rudolf von Karnal, pracownik tutejszego urzędu górniczego, i postawił ją na nogi. Sam von Karnal był wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie górnictwa. Napisał nawet w Tarnowskich Górach pracę poświęconą pożarom w kopalniach. Naprawdę mądra głowa. A szkoła przez następne dziesięciolecia wykształciła setki dobrych górników. Po podziale Śląska między Polskę i Niemcy szkołę przeniesiono do niemieckich wówczas Pyskowic i tam działała do 1945 roku. Po prawej stronie mijamy teraz obelisk. Pewnie trudno go Państwu dostrzec. Upamiętnia stary cmentarz ewangelicki. W XIX wieku znajdował się on jeszcze poza murami miasta. Trakt, którym idziemy, zyskał na znaczeniu po doprowadzeniu do Tarnowskich Gór linii kolejowej i budowie dworca. Ulicę nazwano wtedy Bahnhofstrasse, czyli dworcową. Wkrótce wyrosły przy niej, w sąsiedztwie cmentarza, liczne zakłady przemysłowe, chociażby browar czy fabryka serów. Po prawej stronie zobaczą Państwo za chwilę centrum handlowe. W jego miejscu funkcjonowała niegdyś gazownia miejska, która produkowała z węgla gaz świetlny, zwany miejskim, służący m.in. do zasilania nielicznych latarń. Ale oto doszliśmy do ładnego budynku poczty po lewej stronie. Proszę się przy niej na chwilę zatrzymać. Tak, tak, proszę Państwa. To nie żaden pałac, ale zwykły urząd pocztowy. Gmach ten wzniesiono na początku ubiegłego stulecia. Prestiż mającej się w niej mieścić instytucji podkreślono zastosowaniem w architekturze budowli elementów stylu barokowego. Wzbogacono ją również detalami secesyjnymi. Budynek nie bez przyczyny stanął przy ówczesnej ulicy Dworcowej w pobliżu kolei. To kolej przyspieszyła bieg życia miasta. Stańmy tak, żeby budynek poczty mieć po lewej stronie. Przed nami jest rondo. Skręcamy za budynkiem poczty w lewo i idziemy prosto. Idziemy teraz ulicą Jana III Sobieskiego. W połowie XIX wieku przemysł tarnogórski rozwijał się, ale ograniczały go trudności transportowe. Chociażby działające w mieście huta żelaza potrzebowała węgla, a czym, jeśli nie koleją, dowieść go najłatwiej? Pierwszą linię kolejową doprowadzono do Tarnowskich Gór w 1854 roku. Później wciąż dochodziły nowe. Co ciekawe, należały one do właścicieli prywatnych. Dopiero pod koniec XIX wieku kolej na Górnym Śląsku upaństwowiono. Wtedy też stanął w Tarnowskich Górach efektowny budynek dworca. Zresztą niedaleko stąd, tyle że w przeciwną stronę. Jego gmach, jak wiele już widzianych wcześniej przez państwa, zbudowano w stylu neorenesansowym. Jest piętrowy, zwieńczony balustradą na dachu, attyką. Nad wejściem głównym znajdują się trzy okrągłe motywy zdobnicze, w których pierwotnie można było zobaczyć herby Prus, Wrocławia i Tarnowskich Gór. W 1922 roku, po I wojnie światowej, dwóch powstaniach śląskich, plebiscycie i kolejnym, trzecim powstaniu, miasto znalazło się w granicach odrodzonego państwa polskiego. I proszę sobie wyobrazić, że w okresie międzywojennym wyrosło na najważniejszy węzeł kolejowy w kraju. Awans ten zawdzięczały Tarnowskie Góry uruchomieniu tzw. magistrali węglowej, czyli kolejowej linii prowadzącej z Górnego Śląska do Gdyni. To dzięki niej w świat wysyłano węgiel kamienny ze śląskich kopalń, główny towar eksportowy Polski, który w znacznym stopniu podreperowywał ubogi budżet ówczesnego państwa. Po lewej stronie trudno nie zauważyć okazałego budynku z czerwonej cegły. To kolejna szkoła na trasie naszego spaceru. Gmach został wybudowany na początku XX wieku dla niemieckiej szkoły realnej. Po kilkunastu latach, dokładnie w 1922 roku, kiedy Tarnowskie Góry znalazły się w granicach odbudowywanego po rozbiorach państwa polskiego, znalazła tutaj siedzibę Polska Publiczna Szkoła Powszechna nr 1. Po niewielu latach w gmachu szkoły można było skorzystać także z oferty kursów dokształcających, przemysłowego i kupieckiego. Obecnie w budynku tym funkcjonuje gimnazjum i średnia szkoła ekonomiczna. Po lewej wkrótce zobaczą Państwo Tarnogórskie Centrum Kultury. Budynek wzniesiono za czasów PRL, dopiero w 1967 roku. Dlatego przy głównym wejściu do niego znajduje się duża mozaika przypominająca miniony okres Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. Bardzo ciekawe są wcześniejsze dzieje tego miejsca. W połowie XIX stulecia tarnogórscy wolnomularze, zwani inaczej masonami, postawili tutaj swoją siedzibę. Była ona elegancką budowlą, naśladującą wzory renesansowe. Masonerii służyła do początku XX wieku, kiedy bracia przenieśli się do Bytomia, ale wcześniej w szczodrym geście przekazali gmach miastu na cele kulturalne. Wielu Tarnogórzan pamięta, że w latach powojennych w budynku tym działał Dom Kultury Kolejarz. Za budynkiem Tarnogórskiego Centrum Kultury skręcamy w lewo. Pozwolą Państwo, że jeszcze krótko zaproszę do skorzystania z oferty centrum. Działają w nim między innymi kino, galeria, teatr, kilka chórów. Idziemy brukowaną ulicą Strzelecką. Wracamy już na rynek do punktu informacji turystycznej. Ulica, która nas tam wiedzie, nazwę swą zawdzięcza Bractwu Strzeleckiemu, które działało w Tarnowskich Górach do końca XVIII wieku. Gdybyśmy poszli w przeciwną stronę, po kilku minutach dotarlibyśmy do Parku Strzeleckiego, gdzie kiedyś stały liczne obiekty Bractwa, ze strzelnicą na czele. Do dziś przetrwała tam stuletnia hala strzelecka. Przypominam, że wracamy na rynek. Tym samym zbliżamy się już do końca naszego spaceru. Przed rozstaniem chciałbym Państwa jednak zachęcić do odwiedzenia innych efektownych zabytków, które znajdują się poza centrum Tarnowskich Gór. Wybiorę tylko te najważniejsze, stanowiące jakby listę lektur obowiązkowych. Wszystkiego o dawnym tarnogórskim górnictwie rud srebrnonośnych dowiedzą się Państwo w zabytkowej kopalni srebra, znajdującej się przy ulicy Szczęść Boże. Przypominam, że Szczęść Boże to tradycyjne górnicze powitanie. Na powierzchni oglądnąć można ciekawą ekspozycję muzealną. Jednak gwoździem programu jest blisko dwukilometrowy spacer podziemny po korytarzach i wyrobiskach kopalni. Część trasy trzeba pokonać w stalowej łodzi. Dodatkową atrakcją obok kopalni jest skansen maszyn parowych. Z ulicy Szczęść Boże muszą Państwo udać się do parku w dzielnicy Repty, gdzie na podziemny spływ zaprasza słynna sztolnia Czarnego Pstrąga. Podziemie prowadzą schody, ale zwiedzanie odbywa się w łodziach, które wąskimi korytarzami prowadzą flisacy przewodnicy. Poza zabytkami górniczymi, w najbliższych okolicach jest sporo starych kościołów, ale także pałaców i zamków. Proszę też wziąć pod uwagę, że wciąż kursuje tutaj wyjątkowa, wąskotorowa kolej. Ja się zagadałem, a tymczasem dotarliśmy z powrotem do punktu startu naszej wycieczki. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy spacer po Tarnowskich Górach. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Żegnam tradycyjnym Szczęść Boże i życzę udanego pobytu w naszym mieście i okolicach.